To jest podcast We More Space, odcinek 4. Dziś rozmawiam z Mileną Ratajczak o tym, czy warto być astronomem w Polsce. W czwartym odcinku podcastu wracam do tematu astronomii i astronomów. W drugim odcinku podpytywałem o to, czego nie wiemy ogólnie o pracy astronoma. Dziś natomiast pogłębiam temat, pytając się dr Mileny Ratajczak o specyfikę pracy astronoma w Polsce. Czy jest to praca ciekawa czy nudna? Czy da się z niej wyżyć? Jakie są ciekawostki związane ze studiami astronomicznymi i karierą astronoma? Pytam także o to, czy dużo jest kobiet w astronomii oraz co ją zainspirowało do zainteresowania się kosmosem i studiowaniem astronomii. Jeśli po tym wstępie nie masz już dość tego słowa na A, to zapraszam do wysłuchania całej naszej rozmowy. Jeśli spodoba Ci się ten odcinek, zasubskrybuj podcast We Need More Space w swojej aplikacji, a jeśli możesz, to oceń go również w Apple Podcast i powiedz o nim znajomym. Z góry ogromne dzięki. Witaj Milena w We Need More Space i proszę przedstaw się, kim jesteś, co robisz i jaki masz związek z kosmosem.
Nazywam się Milena Ratajczak i jestem astronomem, jestem doktorem astronomii. Aktualnie pracuję w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jaki związek mam z kosmosem? No to jestem człowiekiem zbudowanym, prawda, z atomów, które powstają, większość z nich powstaje w wybuchach supernowych.
No to bardzo filozoficznie, od razu od samego początku.
A tak na co dzień to jestem członkiem projektu OGLE. To jest taki projekt, który działa przy Uniwersytecie Warszawskim w Obserwatorium Astronomicznym, który posiada teleskop w Chile i ten teleskop obserwuje każdej pogodnej nocy niebo południowe i szuka bardzo różnych ciekawych zjawisk na tym niebie i przy analizie niektórych z tych zjawisk mam okazję uczestniczyć. Mhm.
A czym dokładnie się zajmujesz?
Ja specjalizuję się w badaniu tak zwanych gwiazd zmiennych. Okazuje się, że większość gwiazd, które widzimy na naszym niebie, zmienia swoją jasność i swoją strukturę w pewien sposób. Ta zmiana jest spowodowana różnymi zjawiskami. Okazuje się, że większość gwiazd na przykład jest tak zwanymi gwiazdami podwójnymi, czyli to tak naprawdę nie są gwiazdy pojedyncze, tylko połączone grawitacyjnie w pary. Niektóre z nich się przysłaniają. To są zjawiska, które możemy obserwować właśnie za pomocą teleskopu z Ziemi i poprzez te przysłonięcia wzajemne gwiazd, takie gwiazdy zmieniają swoją jasność, no bo jedna chowa się po prostu za drugą na linii patrzenia. I to jest jeden typ gwiazd, którymi się zajmuję, te gwiazdy zmienne, zaćmieniowe, podwójne. Są także gwiazdy, które pulsują, czyli też zmieniają swoją jasność w związku z tym, że zmieniają swoje rozmiary. I takimi pulsującymi gwiazdami też się między innymi zajmuję. Mhm.
I co jest w tym najciekawszego dla Ciebie w Twojej pracy badawczej właśnie związanej dokładnie z tymi dwoma tematami?
Co najciekawsze chyba jest to, że mamy już na tyle rozwinięte teorie astrofizyczne, że jesteśmy bardzo często w stanie przewidzieć to, co z taką gwiazdą się stanie za jakiś czas. I faktycznie, wykonując takie obserwacje za pomocą teleskopu, możemy to zweryfikować z naszą teorią. I to jest chyba najbardziej właśnie fascynujące, że za pomocą mniej lub bardziej skomplikowanych równań, czy też czasami czystej geometrii, możemy wyznaczyć na przykład masy takich gwiazd, które są bardzo odległe, czy też ich rozmiary. I dzięki temu możemy na przykład dowiedzieć się, co z naszym Słońcem stanie się w przyszłości, jakie będą losy naszego Słońca, a także Ziemi i całego Układu Słonecznego. Więc to jest taki pewien sposób na to, żeby trochę przewidzieć przyszłość, a to jest dość interesujące.
Okej. Okay. Czy ta Milena, która chodziła zapewne do liceum, przewidziała to, gdzie tutaj będzie teraz?
To jest ciekawa historia, dlatego że zaczęłam interesować się astronomią jeszcze przed czasami licealnymi. Dzięki tak naprawdę zainteresowaniom mojego brata, który jest fizykiem. Mój brat miał to do siebie, że lubił opowiadać mi na dobranoc różne bajki. Nie były to jednak bajki o rycerzach i księżniczkach, tylko bajki o czarnych dziurach. Także to jest dość ciekawa rzecz.
To nie wiem, czy to jest coś, co można zazdrościć, czy...
No ja na przykład...
Bo te czarne dziury takie mogą być dosyć przerażające dla małego dziecka.
Dokładnie tak było. Wiesz, na początku ja się troszeczkę obawiałam, bo to jest tak, że w tych opowieściach nie było wilkołaków, nie było jakichś złych duchów, czy też stworów, tylko były te czarne dziury, które nagle się pojawiały w tej opowieści i zjadały jakiegoś na przykład czerwonego olbrzyma, więc no wiadomo, jak to umysł dziecka i wyobraźnia dziecka działa, więc tam był ten wielki czerwony olbrzym, który był po prostu czerwonym olbrzymem, jakiś biały karzeł, czarna dziura, to były te postacie tych bajek. No i to tak od takich w zasadzie opowieści zaczęły się te moje zainteresowania, dlatego że na początku tak nie bardzo lubiłam te opowieści, ale po pewnym czasie zauważyłam, że zaczynam pytać mojego brata o to, a co z tą czarną dziurą i tak dalej, i on, wykorzystując tę sytuację, zabrał mnie po raz pierwszy do obserwatorium astronomicznego w Poznaniu, przy ulicy Słonecznej, gdzie zresztą później studiowałam astronomię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. No i od tego momentu gdzieś zaczęła się taka pasja, aczkolwiek to też nie była taka pasja, że każdą możliwą pogodną noc spędzałam, prawda, z teleskopem gdzieś tam na podwórku, wpatrując się na przykład w księżyc. To była taka pasja, która gdzieś tam dorastała i później ona faktycznie wróciła w liceum, w którym miałam bardzo fantastyczną panią nauczycielkę fizyki. To była pani już wtedy nawet emerytowana, która zostawiła sobie naszą klasę do nauki fizyki, pani profesor Wiesława Dziubalska, która była taką damską wersją Einsteina. To znaczy miała też podobną fryzurę, ale też potrafiła opowiadać o fizyce nie za pomocą wzorów, ale za pomocą opowieści o przyrodzie i tego, co nas otacza. Co w przypadku mojej klasy, która była raczej klasą humanistyczną, jako że byliśmy klasą językową, spotkało się z dość dużym zainteresowaniem i faktycznie na tę fizykę, na te lekcje fizyki wszyscy przychodzili z dość radosnym nastawieniem. No i ta pasja gdzieś została pogłębiona przez naszą panią profesor i faktycznie zdecydowałam się na studia astronomiczne na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, które też zweryfikowały to zainteresowanie, jako że okazały się studiami na początku mocno fizycznymi i mocno matematycznymi. I od razu udało się jakby... studenci, którzy zaczęli studiować astronomię, ci, którzy kontynuowali naukę, to byli faktycznie ci, którzy jakby z fizyką i matematyką radzili sobie bez problemu, a ja w związku z tym, że zawsze zainteresowanie jakby fizyczne do fizyki we mnie istniało i jakby nie miałam nigdy z tym problemów, także z tym całym aparatem matematycznym mogłam to bez problemu rozwinąć, więc to też ważne, żeby pamiętać, że astronomia to nie jest tylko patrzenie w gwiazdy i obserwowanie księżyca, czy też różnych zaćmień, ale to jest jednak... potrzebny jest do tego ten aparat matematyczny i fizyczny, który często odstrasza wielu studentów.
No na pewno mnie by odstraszył, ale powiem ci, że ja w liceum nie miałem takiej dobrej pani od fizyki. Moje oceny były zwykle bardzo słabe, bardzo, ale jedyny raz na jeden semestr miałem dobrą ocenę. I to dlatego, że wtedy była astronomia, więc to co mnie interesowało, to...
To przetrwało.
To przetrwało, tak. Natomiast rozumiem też, że na takich studiach, na tej astronomii, no to pewnie ten pierwszy, drugi rok, to jest takie odsiewanie tych, którzy naprawdę dobrze tą w tej fizyce i matematyce się czują i albo potrafią się odpowiednio dobrze douczyć i... Jak już zostaną na ten drugi, na ten trzeci rok, to pewnie już zostaną do końca.
Tak, no mechanika kwantowa, analiza matematyczna, one jednak weryfikują. Tak, to tam jest w tym boju najdzielniejszy. No faktycznie tak te programy studiów też były ułożone wtedy i teraz też są, chociaż to się troszeczkę zmieniło, że początkowo te studia tej astronomii mają stosunkowo niewiele. To znaczy należy wyrobić tak zwane minimum całe fizyczne studiów na wydziale, na kierunkach fizycznych, które właśnie obejmują te wszystkie dodatkowe przedmioty, a później gdzieś tam tej astronomii coraz więcej dochodzi, gdzie przy później zbliżając się do późniejszych semestrów czy też lat jest jej coraz więcej, aż w końcu tylko ona zostaje. Także te studia też astronomiczne i to do teraz tak zostało, że one są bardzo ciekawymi studiami też od strony takiej czysto strukturalnej, dlatego że studentów astronomii jest niewielu, szczególnie tych, którzy zostają na tych ostatnich latach, czyli na studiach magisterskich. Tych studentów jest dosłownie kilkoro na roku i dzięki temu studenci mają bardzo dobry kontakt z prowadzącymi, to znaczy no, znają się dobrze. I tak też było w przypadku studiów w Poznaniu, które realizowałam. No, bardzo dobrze się dogadywaliśmy z naszymi przyszłymi promotorami i z całą kadrą taką akademicką. Prężnie też działało nasze koło naukowe, które miałam okazję także prowadzić. Organizowaliśmy na przykład wyprawę na zaćmienie, całkowite zaćmienie Słońca do Turcji, które bardzo dobrze wspominam i bardzo nam się udało. Udał ten wyjazd i faktycznie zdjęcia z zaćmienia Słońca do teraz chyba gdzieś w obserwatorium można podziwiać. No i to jeszcze tak bardziej też utwierdzało w tym, że to jest bardzo ciekawe środowisko i jakby nauka nauką, ciekawe zagadnienia astronomiczne to jest jedna sprawa, a druga rzecz no to jest dość życzliwe środowisko, w którym warto przebywać.
Co działo się między studiami a teraz?
No to nie tak dawno było. Później zdecydowałam się na doktorat w Polskiej Akademii Nauk, doktorat realizowany pod okiem profesora Macieja Konackiego w CAMK-u, Centrum Astronomicznym Mikołaja Kopernika, w oddział toruński. Bardzo piękna kamieniczka przy ulicy Rabiańskiej, bardzo ciekawe zagadnienie naukowe, dlatego że w tym czasie, kiedy zaczynałam doktorat, zaczął także działalność projekt Solaris, finansowany zresztą wtedy z grantu dość dużego ARC europejskiego, właśnie którego szefem był Maciej Konacki. I projekt ten miał na celu zbudowanie, uruchomienie czterech obserwatoriów astronomicznych, czterech teleskopów robotycznych na trzech kontynentach, w Australii, w Argentynie i także w Afryce. Także razem z moimi kolegami mieliśmy okazję w tym projekcie uczestniczyć i bardzo dużo się w trakcie tego projektu nauczyliśmy, nie tylko astronomicznie, ale także na temat budowy teleskopów, ich kalibracji. Spędzaliśmy jakby noce pod kopułami tych teleskopów niewielkich, próbując je uruchomić. No i ten projekt trwał kilka lat, tak jak też kilka lat trwał mój doktorat, który udało się dość dobrze obronić z tematyki gwiazd podwójnych, zresztą tej, o której już wspominaliśmy. No i dzięki jakby temu też miałam okazję przebywać w różnych miejscach. To były dość długie wyjazdy, gdzie mieliśmy okazję przebywać kilkukrotnie, na przykład w RPA, w Australii czy też w Argentynie, ale także dodatkowo na obserwacjach w Chile czy też na Hawajach, na Wyspach Kanaryjskich, w Japonii. Także to są takie dodatkowe rzeczy, które dla astronoma, który jest astronomem, obserwatorem, są niezmiernie istotne, bo przebywanie jakby w miejscach, w których te teleskopy są, jest takim spełnieniem pewnego też dziecięcego marzenia.
Czyli ty miałaś okazję tą astronomię taką obserwacyjną naprawdę poznać od podszewki i być może również doświadczyć tego, czego pewnie większość astronomów współcześnie nie doświadcza, czyli tego jednak patrzenia na gwiazdy przez teleskop.
Tak, to jest taka ciekawostka, że faktycznie teraz głównym narzędziem pracy astronoma jest komputer, a nie teleskop. Mhm. No, komputer oczywiście często jest podłączony do tego teleskopu, czy też do kamery danego teleskopu, ale często te control roomy znajdują się w pewnej odległości od samej kopuły teleskopu. I nawet zdarza się tak, że ktoś, kto wykonuje obserwacje na danym teleskopie, nawet tego teleskopu jakby nie zobaczy. Mhm. No, w przypadku tego projektu sytuacja była inna. To oczywiście oczywiście też były mniejsze teleskopy, ale to były teleskopy, które fizycznie jakby, które też tam fizycznie instalowaliśmy. Jakby teleskop został co prawda zakupiony, nie przez nas zbudowany. Kopuła także została zakupiona, komputery i wszystkie komponenty zostały zakupione, ale okazało się, że to też nie jest tak proste jak składanie szafki z IKEA, chociaż to ostatnio też mi się zdarzyło, że może być trudne. Także jest to bardzo ciekawe doświadczenie, które pokazuje, jak wiele elementów musi działać nawet w przypadku małego teleskopu, to dopiero jeżeli to sobie przeskalujemy na taki duży teleskop, czyli teraz załóżmy te 10-metrowe, czy też budowane 30-metrowe teleskopy, pokazuje skalę skomplikowania i tego, ile nakładów, jakby ile nakładów takich inżynieryjno-technicznych jest potrzebnych do tego, żeby to wszystko zadziałało, bo tam bardzo często wiedza astronomiczna wcale nie jest potrzebna, ale też się przydaje, prawda, w momencie weryfikacji, czy dany teleskop działa.
A te teleskopy Solaris jak duże były?
To są teleskopy o średnicy pół metra. To są teleskopy, które teraz możemy obsługiwać bezproblemowo z komputera, z każdego miejsca jakby na Ziemi. Także co zresztą robimy.
A wspominałaś, że to były 4 teleskopy, ale na 3 kontynentach. To gdzie było, gdzie były 2?
2 teleskopy są w południowej Afryce, w RPA, w Obserwatorium SAO w Sutherlandzie. Jest to związane z tym, że początkowo mieliśmy finansowanie na jeden teleskop i w związku z tym, że najlepsze kontakty mieliśmy z RPA, postanowiliśmy, że on właśnie tam powstanie. A kolejny duży grant to było finansowanie na 3 teleskopy, więc zdecydowaliśmy się na powtórzenie tego miejsca, co zresztą okazało się bardzo dobrym rozwiązaniem, jako że teraz na jednym z tych teleskopów jest zainstalowany spektrograf, czyli jeden z tych teleskopów może robić obserwacje spektroskopowe i także fotometryczne. Drugi jest jakby dedykowany tylko do obserwacji fotometrycznych, tak jak pozostałe 2 teleskopy, które znajdują się w Argentynie i w Australii.
To dla tych, którzy tutaj słuchają albo oglądają i nie do końca wiedzą, jaka jest różnica między spektrografem a tym
fotometrem
tak? To jakbyś mogła powiedzieć.
Jasne, mamy kilka sposobów obserwacji gwiazd, obserwacji i światła gwiazd, które do nas dociera. No najprostszym z tych sposobów jest po prostu liczenie fotonów, które do nas docierają z danego kierunku i to jest właśnie metoda fotometryczna, czyli no mierzymy tak w bardzo dużym uproszczeniu można by powiedzieć liczbę fotonów, które do nas docierają, no i sprawdzamy sobie, czy dana gwiazda na przykład zmienia swoją jasność, czy tych fotonów jest mniej, czy więcej i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze można zrobić ze światłem gwiazdy? To można je przepuścić przez tak zwany spektrograf, czyli tak tutaj można by wrócić do lekcji fizyki, pomyśleć sobie o na przykład o siatce dyfrakcyjnej, o czymś, co rozszczepia, czy też o pryzmacie na przykład, o czymś, co rozszczepia to nasze światło na różne długości fali. I to jest właśnie zadanie spektrografu. Tutaj już jakby nie do końca tak wprost liczymy te fotony, które do nas docierają, ale staramy się zbadać w tym widmie, które otrzymujemy, czyli w tym świetle, które jest rozszczepione, badamy tak zwane linie widmowe, które mówią nam o tym, przez co takie światło przechodzi. To znaczy na przykład, z czego składa się gwiazda, z czego atmosfera gwiazdy, z jakich na przykład pierwiastków jest zbudowana, albo co jakby na linii pomiędzy gwiazdą a nami, czy też obserwatorem może się znajdować, przez co to światło może przechodzić. Także bardzo ciekawa metoda, kryjąca, niosąca ze sobą bardzo dużo ciekawych rzeczy. Dzięki temu na przykład możemy się dowiedzieć właśnie także, jak porusza się dana gwiazda, czy dana gwiazda jest na przykład obiegana przez planetę, czy nie, jaki jest skład jej atmosfery i tego typu rzeczy.
Wiemy już, jaka jest jedna taka rzecz, może nieoczywista w pracy astronoma, czyli to, że nie zawsze ma kontakt bezpośrednio z teleskopem i nie patrzy codziennie w nocy przez ten teleskop. A jakie są inne jeszcze takie rzeczy, których nie astronomowie nie wiedzą o tym, że tak się dzieje, a w pracy astronoma jest to chleb powszedni?
Tu na pewno warto wspomnieć o takich dwóch umiejętnościach, które no, zdecydowana większość astronomów ma, to jest umiejętność programowania. Mhm. To jest coś, czego uczymy się na studiach i bez czego bardzo trudno byłoby nam teraz analizować te nasze dane, ponieważ bardzo często borykamy się z olbrzymią ilością danych, które w pewien sposób, czyli olbrzymią ilością czy też zdjęć, gdzie liczymy te fotony, czy też tych widm, które powstają poprzez obserwacje spektroskopowe. I czy też symulacji, bo też są tacy astronomowie, którzy nie do końca obserwują, ale badają na przykład ciemną materię, czy też ciemną energię, czyli coś, czego nie widać. I oni muszą w pewien sposób posiłkować się pewnymi eksperymentami myślowo-komputerowymi, co też robią. I to jest też olbrzymia ilość danych, które są analizowane. I tutaj ta umiejętność programowania jest kluczona, radzenia sobie też z dużymi bazami danych i jakby możliwość także modelowania tego, co chcemy zobaczyć. Druga rzecz to jest też znajomość języka angielskiego, który jest kluczowym językiem w nauce. Wszystkie publikacje naukowe są publikowane właśnie, pisane w tym języku. To jest język komunikacji na konferencjach, to jest język także komunikacji w tych wszystkich żurnalach naukowych, które czytamy i w których też dzielimy się swoimi odkryciami. Więc jakby to są takie rzeczy, bez których naprawdę jest ciężko. Tak samo też zresztą część podręczników już teraz polecanych przez wykładowców akademickich jest napisana w języku angielskim. Więc to są takie dwie rzeczy, programowanie i angielski, które no na pewno ktoś, jeżeli ktoś ze słuchaczy chciałby wybrać się na studia astronomiczne, na pewno będzie mógł pogłębiać swoją wiedzę na ten temat. No i na pewno z taką umiejętnością wyjdzie, co później okazuje się dość przydatne, dlatego że oczywiście znajdują się też osoby, które kończą astronomię, wcale nie zostają później astronomami. No i ta umiejętność jakby pracy z dużymi danymi, czy też analizy tych danych, czy też programowania jest bardzo pożądana na rynku pracy, więc bardzo wiele osób pracuje po prostu jako analitycy danych, czy też programiści. Także to są takie rzeczy, które nie do końca są oczywiste, a które myślę, że warto zaznaczyć. No a z takich rzeczy też nieoczywistych, które może robić astronom, no to tu mogłabym przytoczyć taki przykład chociażby z elementów budowania teleskopów sieci Solaris, że no nie każdy astronom, nie każdy ma okazję wylewać beton, także okazuje się, że astronomowie, czy też nawet doktoranci, którzy pracują przy takich projektach, mają okazję, ponieważ czasami trzeba zrobić...
Muszą zakasać rękawy.
Dokładnie, więc jest to ciężka robota, także zresztą niejednokrotnie gdzieś tam z lutownicą czy młotkiem trzeba coś zrobić, kiedy się pracuje przy teleskopach. Jeżeli się obserwuje w Australii, warto być też uodpornionym na różnego rodzaju insekty, więc...
Elementy survivalu też.
Tak, dokładnie. No i warto też pamiętać o tym, że kangury wcale to nie są takie słodkie zwierzątka, ponieważ potrafią, mimo tego, że jedzą marchewki, czego też na przykład nie wiedziałam, to potrafią być też po prostu niebezpieczne i mało przewidywalne. Także to jest taka historia, że jeżeli stoi 10 kangurów przy drodze, jedziesz samochodem, to 9 z tych kangurów wróci, prawda, to znaczy wskoczy z powrotem w las, a jeden przeważnie pod twoją maskę, także się rzuci. Także to są niebezpieczne takie momenty w pracy astronoma.
No ale to z tego, co opowiadasz, że to jest bardzo ciekawe zajęcie, bo nie dość, że właśnie obserwujesz wszechświat, przewidujesz przyszłość, to jeszcze no, jeździsz po całym świecie. Czy może to akurat ty miałaś to szczęście, żeby no, ta astronomia cię tam zawiodła?
Tak, no, astronomia jest ciekawa. Jeżeli by nie była ciekawa, to pewnie bym jej nie uprawiała, jak to mówimy. Także i pewnie część z moich kolegów. Oczywiście są też te ciemniejsze strony pracy astronoma, więc nie będę już wspominała o...
I to nie są czarne dziury.
I to nie są, tak, czarne dziury. O długich godzinach spędzonych przy na przykład zdalnych obserwacjach albo świętach spędzonych w obserwatoriach, czy też weekendach, które czasami trzeba poświęcić pracy. No i o tym, że tej pracy nie kończy się o godzinie 16. Rzadko kto zamyka ten komputer i wychodzi z biura do domu, tylko to jest też taka praca, która w związku z tym, że jest to praca też kreatywna, ponieważ cały czas jakby publikujemy te nasze wyniki naukowe, co chwilę spływają nowe dane, co chwilę je opracowujemy i to też nie jest tak, że my opracujemy coś i odłożymy, tylko jakby no, zajmujemy się jakby tym tak zwanym uprawianiem nauki, czyli jakby analizujemy te dane, staramy się w tych danych znaleźć takie szczególne przypadki, które mogą być interesujące dla całego środowiska astronomicznego, a czasami nawet przełomowe. No i wtedy takie rzeczy publikujemy, więc jest to jakby ciągły proces, no też walki troszeczkę z tym, że gdzieś tam ktoś na innym kontynencie może podobny wynik niebawem opublikować, więc fajnie, gdybyśmy byli pierwsi, prawda? Jeżdżenie na konferencje, które nie są leżeniem na plaży, tylko są jednak konferencjami, gdzie no prezentujemy swoje wyniki, słuchamy innych wyników, mamy, dzielimy się swoimi metodami opracowywania danych, tworzymy też współpracę, ale to jest też taki ciekawy zawód, który pokazuje, że przynajmniej w tej działce, w której ja jestem, że jednak bardzo istotna jest współpraca. I współpraca, że tak naprawdę jeden człowiek niewiele w takiej astronomii może zrobić. Oczywiście są też wyjątkowe zarówno osoby, jak i wyjątkowe zjawiska, czy też obszary tej nauki, gdzie jedna osoba może bardzo wiele zrobić. Prawda? Zresztą znamy te wyśmienite nazwiska fizyków teoretyków, czy też astronomów, astrofizyków teoretycznych takich głównie. Ale te ostatnie odkrycia, jak na przykład zdjęcie cienia czarnej dziury, które niedawno obiegło cały świat, pokazało, że to jest naprawdę współpraca kilkudziesięciu państw, kilkuset astronomów, kilku teleskopów, kilku kontynentów, żeby coś takiego po prostu stworzyć, prawda? I tak samo jest też przy odkryciu fal grawitacyjnych. Też jeżeli spojrzymy na publikację naukową, to jest olbrzymia liczba tych nazwisk tam wymieniona, więc to też pokazuje, że jakby współpraca napędza, ale z drugiej strony jakby ta współpraca istnieje, ale istnieje też pewna taka konkurencja, ale taka zdrowa konkurencja, która napędza do tego, żeby cały czas działać. Także tak to wygląda.
No a dobrze, to jak to jest z tą polską astronomią, tak? Bo tu już wspomniałaś, że trzeba znać się oczywiście angielski, trzeba współpracować, a właściwie nie da się nie współpracować uprawiając astronomii, tak? Bo te czasy samotnego astronoma już dawno minęły i teraz to są, no, potrzebujesz teleskopu na innej półkuli albo na innym kontynencie, żeby wykonywać swoją pracę. A jak to jest z tą polską astronomią, która ma wspaniałe tradycje, ale jak jest w tej chwili?
Polska astronomia ma się całkiem dobrze i tu z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że nie mamy się czego wstydzić. Wiele polskich zespołów, wiele polskich nazwisk jest rozpoznawalnych na całym świecie. No oczywiście do jednych z tych projektów należy projekt OGLE, od ponad 20 lat obserwujący niebo południowe, czyli dający taką bazę danych zmienności gwiazd z tego obszaru, który jest obserwowany od właśnie ponad 20 lat. Inne projekty to są projekty Araucaria, czyli mierzenie tak naprawdę odległości do obłoków Magellana z bardzo dużą dokładnością. To są także na przykład działalność polskich naukowców w satelitach naukowych BRIGHT, to jest projekt Solaris, o którym tutaj już wcześniej wspomniałam, nasze zaangażowanie także w projekty związane z falami grawitacyjnymi, czy też projekty związane z promieniowaniem Czarenkowa. Nie chciałabym tutaj o nikim zapomnieć, więc także radioastronomowie czy heliofizycy, to wszystko jest, czy też kosmologowie, to wszystko w każdej tej dziedzinie w zasadzie mamy jakieś rozpoznawalne nazwisko.
Jak to jest z tą kasą? Bo jeśli ktoś nas ogląda i na przykład chciałby może w przyszłości zostać astronomem albo zastanawia się, czy nie zmienić kierunku studiów, no to jak to jest z perspektywy takiego młodego astronoma? Czy jest okej, czy tutaj trzeba po prostu starać się o każdą złotówkę i tutaj niedługo astronomowie wyjdą na ulicę razem z nauczycielami i będą protestować?
Sytuacja jest na pewno lepsza od tej sytuacji, która była kiedyś, co zresztą widać doskonale na przykładzie doktorantów, którzy już teraz, no, mogę mówić o doktorantach jakby kierunku astronomia, którzy nie są w złej sytuacji. Oczywiście ta sytuacja też się zmienia, ponieważ wchodzi jakby, mamy reformę i tutaj jakby dużo rzeczy jest jeszcze niejasnych, ale ze swojej perspektywy mogę powiedzieć tyle, że jeżeli ma się dobry projekt naukowy i ma się pomysł na ten projekt naukowy, to można żyć korzystając jakby z tej pasji i tę pracę traktować jako autentyczną pracę. Także nie każdy jednak ten dobry projekt naukowy ma i nie każdy ma pomysł na ten projekt naukowy. No i w związku z tym też jakby taka sytuacja też czasami jest no, nierówna, więc aczkolwiek wydaje mi się, że mamy na tyle prężnie działające te zespoły i na tyle elastyczny ten cały nasz system, że można sobie z tym poradzić. Co jest akurat niepewne i co jest takim tematem do niezadowolenia także mojego, jest to, że przez wiele lat już po uzyskaniu doktoratu nie mamy zatrudnienia stałego. To znaczy, to nie jest umowa na czas tak zwany nieokreślony, tylko bardzo często wyjeżdżamy na staże takie 2-3-letnie w różne miejsca, tak zwane postdoki, czy też za granicą, czy też w innym ośrodku w Polsce, i dopiero po kilku takich postdokach można liczyć gdzieś na pozycję taką stałą, i to jest chyba takie najsłabsze ogniwo tego całego systemu.
Okej, a jak to jest z kobietami w astronomii? Bo no, wszyscy wiemy, że oczywiście Kopernik była kobietą, ale jak jest współcześnie?
Kobiety w astronomii istnieją. Jest to potwierdzone empirycznie.
Tak.
I kobiet jest coraz więcej w astronomii. Faktycznie na studiach astronomicznych, no myślę, że może nie większość, ale może i nawet i większość, no, na pewno 50% studentek to są astronomki. Jeżeli chodzi o studia doktoranckie, to zresztą podobnie. Im jesteśmy wyżej, tym ta statystyka się zmienia. Kobiet jest mniej w astronomii i tak de facto teraz w Polsce mamy zaledwie kilka pań profesor astronomek. Jeżeli chodzi o doktorów habilitowanych, no to jest już to oczywiście więcej niż kilka, ale jakby trend jest taki rosnący, jest coraz więcej kobiet w astronomii, ale nadal jest ta przepaść pomiędzy liczbą doktorantek a liczbą takich już pozycji profesorskich, akademickich, jest ich zdecydowanie mniej niż mężczyzn. To może jeszcze wynikać z pewnych zaszłości takich historycznych, no historycznych, w sensie takich sprzed kilkudziesięciu lat, ale to też wynika na przykład z tego, że tak jak wspomniałam, po doktoracie wymaga się od nas, żebyśmy gdzieś jeździli, a to jest też taki czas w życiu, kiedy zakładamy przeważnie rodziny, więc to czasami gdzieś ten wybór pada nie zawsze na tę karierę akademicką.
A jaki jest twój pomysł na najbliższe lata?
Astronomicznie będę się zajmowała tak zwaną astronomią gwiazdową, ponieważ to lubię. Po prostu to jest coś, w czym w pewien sposób się specjalizuję i coś, czym na pewno będę chciała się zajmować, a wszystko wskazuje na to, że będą na to tego możliwości. Oczywiście gdzieś tam mam sentyment do tych różnych instrumentalnych projektów, czyli jakby tak jak tutaj wspominałam, tej sieci Solaris. Jest też pomysł na większego satelitę polskiego naukowego, być może gdzieś tutaj także będę miała okazję się zaangażować, ale też równolegle na pewno będę chciała prowadzić działalność, którą no, teraz prowadzę, wszelkiego rodzaju działalność edukacyjną, czy tak zwane science communication, czyli komunikowania nauki w szerokim tych słów zakresie i wszystko, co związane jest w pewien sposób z kosmosem i astronomią, a co niekoniecznie jest stricte naukowe, więc to są też takie rzeczy, które uważam, że powinniśmy my jako naukowcy rozwijać. I to są też rzeczy, które często dają nam szybszy rezultat niż nauka, na którą często trzeba gdzieś tam czekać przez wiele miesięcy czy też lat, żeby coś faktycznie ciekawego udało się odkryć. Oczywiście później jest to docenione, ale te miesiące żmudnej pracy nie zawsze później są doceniane. To oczywiście też uczy pokory i uczy tego, że jakby nie wszystko jest nam dane na tacy, ale także jest satysfakcjonujące później, jeżeli faktycznie coś uda się odkryć. Mm-hmm.
To muszę ci się przyznać, że mnie kiedyś ta astronomia gwiazdowa zupełnie nie interesowała. Wydawało mi się, no te gwiazdy są, ale one są tak daleko. Natomiast od kiedy zaczęliśmy odkrywać te egzoplanety, to jakby raz, że zaczęliśmy je też odkrywać blisko, dwa, wtedy ma ogromną wagę to, jaka to jest gwiazda, tak? Czy to jest czerwony karzeł i wtedy, jeśli tak, no to ile promieniowania on emituje, tak? Gdzie może być umiejscowiona planeta, która ma w tym paśmie życia, więc wtedy zaczęło mnie to o wiele bardziej interesować i jakby stało się dla mnie takie bliższe.
Tak, to faktycznie jest troszeczkę tak, żebyśmy w ogóle jakąkolwiek planetę scharakteryzowali dobrze, musimy bardzo dobrze poznać gwiazdę, wokół której ona krąży. Więc jakby wiedza o gwiazdach jest wiedzą kluczową do tego, żeby poznać faktycznie strukturę danej planety. Więc to astronomia gwiazdowa odrodziła się jakby też dzięki planetom w pewien sposób. No jakby to była taka transakcja troszeczkę wiązana dokładnie w ten sposób. No ale ja sobie myślę tak, że dopóki jakiś potężny koronalny wyrzut masy, prawda, z naszego Słońca nie spowoduje kompletnej awarii elektryczności na Ziemi, to nie bardzo będziemy myśleli o tych gwiazdach, tylko sobie na nie ewentualnie patrzyli w romantyczne, bezchmurne wieczory, więc czego wszystkim oczywiście życzę, ale warto też pamiętać, że ta gwiazda to nie jest tylko ten punkcik na niebie, tylko tam jest tyle tych procesów fizycznych, że no, może lepiej, żeby o tym wam starsi bracia nie opowiadali.
Dobrze, to myślę, że to jest idealne zakończenie tego wywiadu. Powróciliśmy do początku, więc dziękuję bardzo za wywiad, twój czas tutaj. Dzięki.
Dzięki i czystego nieba, Radku.
To by było na tyle dzisiaj. Jeśli chcesz jeszcze posłuchać o astronomii i astronomach, to zapraszam do odcinka numer 2 i wywiadu z Kubą Bochińskim. Linki do rzeczy, o których mówiliśmy dziś z Mileną w tym odcinku podcastu, znajdziesz w artykule na stronie internetowej winitmore.space/podcast. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i chcesz usłyszeć więcej, to zasubskrybuj podcast We Need More Space, aby nie przegapić następnych epizodów. Byłoby mi bardzo miło, gdybyś napisał szczerą recenzję w Apple Podcasts i podzielił się informacją o tej audycji ze znajomymi. We Need More Space Podcast jest programem tworzonym przez pasjonata dla innych pasjonatów i liczę na to, że ta pasja jest naszą siłą. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!